Odczyny Piękna, czyli audycja Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej.
Wracamy po krótkiej przerwie, słuchacie audycji Uczymy Piękna. To audycja Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej. Z nami cały czas dyrektor Instytutu, czyli ksiądz profesor Grzegorz Poźniak. No i wracamy do rozmowy. Powiedzieliśmy sobie już przed przerwą, że tak naprawdę wasz instytut słynie z tej muzyki organowej. O tym też się już przekonaliśmy kilka lat temu na antenie Radia Doxa. Wtedy mieliśmy co tydzień takie spotkanie, rozmawialiśmy na temat tej muzyki. Właściwie to jest chyba temat bez końca.
Dla mnie tak.
Ale ksiądz jest miłośnikiem i o tym wszyscy wiemy, ale proszę księdza, zaczęło się właśnie od tego kierunku organisty, od tego się zaczęło. Ilu organistów, tak mniej więcej, mogliśmy wykształcić w ciągu tych 45 lat?
Ilu, mogę powiedzieć, ile rozdaliśmy dyplomów? Dyplomów rozdaliśmy około 300, natomiast ile osób się kształciło, no to są, myślę, jednak tysiące. Trudno mi jest powiedzieć, ale myślę, że nie przesadzam, kiedy powiem około 2-3 tysięcy pomiędzy taką liczbą osób, która się otarła o naszą szkołę.
I proszę księdza, to są organiści, którzy teraz właśnie służą diecezji opolskiej, już tak zapytam?
Służą na całym świecie, naprawdę na całym świecie, kiedy mamy jakieś czasami tam, czy pozdrowie, czy listy, czy maile różnego rodzaju, jakieś próby kontaktu, to bardzo często słyszymy, że ktoś gra tam, czy gra gdzie indziej, albo dostajemy też, to są takie kwestie czysto formalne, no ale one jakoś informują o tym, co dzieje się z naszymi uczniami, zapytania o weryfikację wykształcenia z zagranicy, szczególnie z Niemiec, ale nie tylko, no to pokazuje, że ci ludzie docierają jednak dużo dalej poza granicę diecezji opolskiej.
Kształcenie w diecezji Instytucie Muzyki Kościelnej, nawet na kierunku organista związany jest nie tylko właśnie z tymi przedmiotami związanymi z grą na organach, ale chociażby także obowiązkowy jest śpiew chóralny, czyli tak naprawdę kształcenie w instytucie obejmuje szeroki zakres rozwoju muzycznego tych najpierw studentów, a potem absolwentów.
Ja sobie nie wyobrażam uczenia muzyki w sposób nieprofesjonalny. I uczenie muzyki w sposób profesjonalny zakłada, że te osoby znają zasady muzyki, mają wykształcony słuch muzyczny, umieją harmonizować poprawnie. To są takie terminy fachowe, muzyczne, których używam, ale one opisują, że to jest profesjonalne kształcenie muzyczne. Dlaczego my tak to robimy? Ponieważ chcemy, my jesteśmy rodzajem średniej szkoły muzycznej, a po średniej szkole muzycznej następują studia, albo inaczej mogą nastąpić studia. I ja nie mogę ludziom, którzy chcą pracować, chcą się uczyć, chcą zdobywać umiejętności, ja nie mogę im zablokować przyszłości tym, że uczyłbym nieprofesjonalnie. Dlatego musi to być profesjonalne kształcenie. Oprócz tego, oprócz całej tej gamy takich czysto rozwojowo-muzycznych przedmiotów muszą być przedmioty, jesteśmy, przypomnę, w szkole organistowskiej, przedmioty związane z liturgią, z tym, jak liturgia ma wyglądać, jak ma być ukształtowana od strony muzycznej, jak to wszystko należy prowadzić, aby organista wiedział razem z księdzem, jaki jest dukt liturgii, jak to wszystko powinno dobrze wyglądać. A więc te dwa obszary, one muszą być maksymalnie sprofesjonalizowane. Kształcenie muzyczne, muzyk, czysty, zwykły muzyk, ale mało, to by było za mało, choć już dużo, oprócz tego muzyk organista, więc znający liturgię, współpracujący z księdzem, czyli liturgiem, osobą sprawującą mszę świętą i celebrującą ją.
To właśnie teraz może o tej muzyce porozmawiajmy sobie, bo już mieliśmy dwie przerwy i w trakcie tych przerw usłyszeliśmy muzykę zagraną na organach. No właśnie, czy to były organy z naszej diecezji?
Tak. No przypomnę, że pierwszy instrument to były organy kościoła ewangelickiego, no ale śląskiego naszego kościoła, a drugi instrument, który do tej pory słuchaliśmy, no to były organy z Opola Groszowic. Tych instrumentów w naszych kościołach, czasami mnie pytają ludzie, ile mamy organów w naszych kościołach.
No właśnie, prowadzicie taki spis jakiś? Sprawdzacie?
Organy, ja wszystkie organy skatalogowałem. Tak, jest dostępny taki katalog organów diecezji opolskiej. To są dwie książki, dwa tomy. Ale powiem szczerze, że nigdy sam tego nie zliczyłem, ile tego jest. Ja mogę takiego rachunku mniej więcej tutaj dokonać i to by wygląda w ten sposób, że mamy dokładnie 397 parafii, żeby nam było łatwiej o tym mówić, powiedzmy, że 400. Gdzieś około setki kościołów filialnych, czyli mamy razem 500 kościołów i my myślę, że w związku z tym około 400 organów mamy, 100 kościołów nie ma organów, ma organy elektroniczne, więc jeżeli chodzi o organy piszczałkowe, to ja je szacuję na około 400. Nie ma problemu, trzeba tylko wziąć tę książkę i po prostu każdy pojedynczy instrument dotknąć i policzyć, wtedy będziemy wiedzieli dokładnie co do jednego, ile ich jest.
A są takie prawdziwe perełki?
Wszystkie to są perełki. Nie ma nieperełek.
Dla miłośnika, proszę księdza, już sobie ustaliliśmy kilkanaście minut temu, ksiądz jako miłośnik właśnie tego tematu, no to wiadomo, że takie zdanie musi być. Ale jak to wygląda w praktyce?
W praktyce wygląda tak. Bardzo często, proszę broń Boże tego źle nie odebrać, przez dziennikarzy na ogół jestem pytany, które organy są najlepsze albo jakieś najwartościowsze, o tak to określmy. Nie ma odpowiedzi na to pytanie. Dlaczego? Dlatego, że nie wiemy, co znaczy najlepsze w tym sensie, czy najlepsze to są największe, czy najlepsze to są najstarsze, bo mamy organy na przykład w naszej opolskiej katedrze, które należą do jednych z największych, mają 60 głosów, a więc niewyobrażalną paletę brzmieniową, tak? Ale mamy na przykład organy, które kojarzę w Jaryszowie, 1797, organy sześciogłosowe, to jest ile? 10% wielkości w porównaniu z organami katedralnymi. A to jest perełka, jak to pięknie brzmi, jak to jest cudowny instrument, a jeszcze z taką przepiękną historią. I tak mógłbym w nieskończoność pokazywać takie kontrasty, duże, małe, nowe, stare i tak dalej, więc tu można by to długo ciągnąć. Oczywiście są instrumenty, odpowiadając już całkowicie poważnie, bardzo sztampowe i niczym się specjalnym nie wyróżniające, że pojedziemy parę kilometrów dalej i znajdziemy prawie że bliźniaczy instrument, tak? Ale czasami na przykład jest coś takiego, że jest konstrukcyjnie i wyglądem wszystko to samo, ale akustyka kościoła powoduje, że ten instrument brzmi lepiej. Albo inaczej, coś innego, jakieś inne swoje atuty brzmieniowe uwyraźnia, a niedoskonałości brzmieniowe jakoś tam zakrywa. Więc o tym mogę w nieskończoność opowiadać, nie tylko dlatego, że jestem pasjonatem, a jestem, ale że to jest taki temat może.
Proszę księdza, nie tylko ksiądz opowiada na antenie Radio Doxa, nie tylko kształcicie te osoby, które później grają na tych organach, ale również no, popularyzujecie ten temat. Jedną z metod to są płyty wydane.
Tak, to są płyty, to są właśnie książki naukowe, które piszemy. W Instytucie Muzyki Kościelnej działa taka niewidoczna, można by było powiedzieć, część jak Pracownia Badań Naukowych, gdzie tam także są zatrudnione osoby, które z kolei naukowo pracują i opublikują. Ostatnio ukazała się, w moim odczuciu, fantastyczna książka porządkująca dzieje firmy organmistrzowskiej Lux z Lądka Zdroju. To jest autorem tej pozycji pan Andrzej Prasał. Organizujemy konferencje naukowe, remontujemy organy. Proszę wyobrazić sobie, że w diecezji opolskiej od 2002 roku, a więc od momentu, kiedy tutaj pracuję, wyremontowaliśmy 170 organów piszczałkowych, a oczywiście przede mną też one były remontowane, więc to instrumentarium niezwykle bogate na naszej diecezji, ono ciągle jest też poddane opiece, trosce o to dziedzictwo. Troszczymy się o nie. A więc nagrywamy płyty, tak jak pani powiedziała, różnego rodzaju koncerty organizujemy, prelekcje w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej. Ukazała się bajka o historii budownictwa organów dla dzieci. Więc tych działań popularyzujących te część kultury muzycznej, religijnej muzycznej kultury kościoła staramy się pokazywać i pielęgnować.
Ile płyt już zostało wydanych?
Dziękuję bardzo za to pytanie, bo ono jest dla mnie bardzo ważne. Serię płytową, bo tych dwóch utworów, które słuchaliśmy z serii płytowej Organy Śląska Opolskiego, ona została zainaugurowana w 2009 roku, a więc jak łatwo się domyślić, w przyszłym roku mamy dziesięciolecie tej serii płytowej i moim marzeniem jest, żeby było ich 20. W tej chwili realizujemy 23. Jest w produkcji 23. płyta nagrana na organach kościoła w Czarnowąsach, ale tych organów jest zarejestrowanych więcej, ponieważ na niektórych płytach są i 4 instrumenty nagrane, więc około 40 organów żeśmy już zarejestrowali, wyremontowanych z naszej diecezji, co jest ogromną ilością również i cała ta seria, więc zbliżamy się do dziesięciolecia i mam nadzieję do 25 woluminu.
O tych płytach jeszcze sobie porozmawiamy po krótkiej przerwie. I jaki utwór teraz zaprezentujemy?
Właśnie jeszcze raz ta seria płytowa Organy Śląska Opolskiego. Bardzo ciekawy instrument ze Strzelec Opolskich. Bardzo osobliwy wykonawca, mianowicie żona naszego gościnnego profesora z Japonii, organistka, pani Junko Nishio Makino z Tokio. i zagra ona Johannesa Brahmsa przygrywkę Schmücke dich, o liebe Seele.